witam serdecznie i tym razem z Warszawy przywiozę nie takie pozdrowienia na kredyt, ale byłem zdziwiony, bo sami dali pozdrowienia, jeden ze starszych, więc macie takie świeże, nie na kredyt, pozdrowienia z Zagórnej. Jak ktoś jest w Warszawie, zapraszamy na ulicę Zagórną. Na początku podzielę się Bożym Słowem, a może już na sam koniec nabożeństwa powiem trochę o głosie Ewangelii. Ale czy wiemy, który rozdział w Biblii zawiera najwięcej przypowieści? Który rozdział Biblii zawiera najwięcej przypowieści? 13 rozdział Ewangelii Mateusza. I przeczytamy jedno z nich. 24 werset, 13 rozdział. Ewangelii według świętego Mateusza. Od 24 czytamy tekst. Opowiedział im też inną przypowieść. Królestwo niebios przypomina człowieka, który na swojej roli posiał dobre ziarno. Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał tam konkolu i odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też i konkol. Przyszli więc służący i pytają gospodarza: Panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął konkol? To sprawka nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy chcesz więc, zaproponowali, byśmy poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając konkol, moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem. Poczekajmy do żniw. Wtedy powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mojego spichlerza. I 36 werset. To podobieństwo zaintrygowało uczniów, wzbudziło w nich pewne pytania, czegoś nie rozumieli. Przychodzą, 36 werset opisuje, co dalej się dzieje. Następnie rozpuścił tłumy, udał się do domu. Tam uczniowie zwrócili się do niego z prośbą. Wyjaśnij nam, o co chodzi w przypowieści o konkolu. I Jezus odpowiedział: osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Konkolem są synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał konkol, jest diabeł. Żniwem jest kres tego wieku, a żeńcami aniołowie. U kresu tego wieku będzie tak jak z konkolem, który zbiera się i pali. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbiorą z jego królestwa wszystkich, którzy wywoływali skandale i dopuszczali się bezprawia. Potem wrzucą ich do ognistego pieca, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Jak już wspomnieliśmy, to jest rozdział, który zawiera najwięcej przypowieść, a wiemy, ile tu jest przypowieści? W tym 13? 8. 8 przypowieści. I każde z tych podobieństw pokazuje inny, różny aspekt Bożego Królestwa. Taka generalna uwaga odnośnie przypowieści. Nie można każdego szczególiku, każdego szczegółu przypowieści próbować odnieść do rzeczywistości, w której my żyjemy. Przed tym niebezpieczeństwem nie uchronili się wielcy bibliści, jak na przykład ktoś taki jak święty Augustyn, jak na przykład tłumaczył w swoich komentarzach podobieństwo o miłosiernym Samarytaninie, to mówił, że te dwie monety, jakie zostały dane, to jest Stary i Nowy Testament. Gospoda to jest zbór. Tak sobie wymyślił. Tak nie wolno. Nie możemy każdego szczegółu podobieństwa odnosić do rzeczywistości. Podobieństwo to raczej taka impresja, a nie dokładny opis rzeczywistości. Czyli to nie jest zdjęcie rzeczywistości zrobione bardzo dobrym aparatem. To jest to szkic. Szkic, w którym są główne pociągnięcia pędzla. I tych głównych pociągnięć, tych głównych prawd mamy szukać w każdym z podobieństw. Te główne pociągnięcia podkreślają te główne prawdy. Czyli podobieństwo jest bardziej szkicem niż zdjęciem. Oto główne pociągnięcia tej przypowieści. Pierwsza rzecz, którą Jezus mówi, wypowiadając tą przypowieść, nastąpi wzrost zła na świecie. To jest jedna z głównych myśli, którą zawiera to podobieństwo. Nastąpi wzrost zła na świecie. Bóg posiał dobre ziarno, ale diabeł też coś zrobił. Posiał złe ziarno. I to jest prawdą odnośnie każdego czasu, każdego odcinka historii, każdej generacji. Zło się pomnaża i będzie się pomnażało. To jest jedno z głównych pociągnięć tej przypowieści. Druga rzecz. My jako synowie królestwa niewiele temu możemy zaradzić. My jako synowie, jako część Bożego Królestwa, niewiele temu możemy zaradzić. Jest to takie prawo, jak prawo siania i wzrastania, że zło i dobro będzie rosło razem. Nie możemy temu przeszkodzić. Trzecia rzecz, trzecie pociągnięcie główne. Biblia mówi, że pewnego dnia Bóg w oczywisty sposób wkroczy w tę sytuację. Trzecia prawda. Przyjdzie chwila, przyjdzie moment, że Bóg w bardzo radykalny sposób wkroczy w tę sytuację. To są te grube kreski, główne prawdy, jakie Jezus pokazuje, mówiąc to podobieństwo. Jest rola. Pewnego dnia rolnicy pojawiają się na polu, widzą rośliny podobne do pszenicy, ale to nie jest pszenica, to jest konkol. Czasami siejemy w swoich ogródkach rośliny, które nie są użyteczne, ale ładne i nieszkodliwe, prawda? Ładne i nieszkodliwe. Ale to, co tutaj zostało posiane, to był ewidentny chwast i było go dużo. Taka ilość tego złego ziarna nie była przypadkiem. To nie było tak, że wiatr powiał z jakiegoś innego pola jakieś tam nasiona na to pole i zaczęło coś innego rosnąć. To nie taka sytuacja. To nie był też jakiś żart zrobiony dla sąsiada rolnika, że on jedno ziarno wsiał, a miał sąsiada żartownisia i ten jakiś trochę inny wsiał. To nie ta sytuacja. Ale to był wyraźny plan zmierzający do zniszczenia dobrego zasiewu. Ktoś podjął wyraźne, skuteczne, przemyślane działanie, żeby zniszczyć dobry zasiew. Widzimy tu wyraźnie w tym podobieństwie konflikt pomiędzy dobrem i złem. To podobieństwo oddaje ten konflikt. Ale możemy, czytając to, ulec pewnemu złudzeniu, że diabeł i Bóg są równymi siebie przeciwnikami. Że walka dobra i zła to jest taka bardzo wyrównana walka. Nie, to nie jest prawdą, takie myślenie i taka opcja. Wiecie, jak naprawdę jest? To raczej podobne jest do starcia między drużyną z osiedlowej ligi podwórkowej, z drużyną z Champion League, nie wiem, z Barceloną i z Realem. Tak wygląda starcie Boga z diabłem. To nie jest ta sama liga. Oni nie grają w tej samej lidze. Chociaż nam może się tak wydawać. Bóg sieje dobre ziarno, diabeł złe ziarna. Nienawiść, pijaństwo, używki, wszelkiego rodzaju zła, jakie możesz pomyśleć. On się tym zajmuje. 30 werset może stanowić dla nas chrześcijan pewien problem. Na ten fakt, że jest złe ziarno i dobre ziarno, i ci ludzie, którzy tam przychodzą do tego właściciela tego pola i chcą rozwiązać problem, Jezus mówi coś niezwykłego, opowiadając tą przypowieść. Mówi: pozwólcie rosnąć razem. I to jest moment, w którym jako chrześcijanin nie powinieneś tracić nadziei. Świat nie może żyć inaczej, bo żyje pod władzą szatana. Świat nie może inaczej funkcjonować niż w ten sposób, który oglądasz. Bo żyje pod władzą, pod wpływem, pod zwierzchnością szatana. Jeżeli widzisz, że zło się rozprzestrzenia, to znak, że podobieństwo Jezusa się wypełnia. Zło się mnoży. Czyny zła dokonywane są coraz gorsze, bardziej wyrafinowane, coraz bardziej zło kontroluje społeczeństwo. Pierwsze ziarno nieposłuszeństwa. Pamiętamy historię z samego początku. Ziarno nieposłuszeństwa. Dwoje ludzi na ziemi. W ciągu bardzo krótkiego czasu to ziarno zła przyniosło w plonie morderstwo. 4 osoby na ziemi. I już jest morderstwo. I z każdym pokoleniem to ziarno zła, grzechu rosło. Genezis, pierwsza księga Biblii, 6 rozdział, mówi o tym, że cała ziemia była skażona. Cała ludzkość była skażona nowotworem nieposłuszeństwa. 6 rozdziałów Biblii. Cała ludzkość skażona nowotworem nieposłuszeństwa i grzechu. Co to pokazuje? Jak szybko rośnie zło. Jak szybko rośnie zło. Jedyną odpowiedzią, jedynym rozwiązaniem na tę sytuację był Boży sąd i zniszczenie tego nowotworu. Wiemy, że nowotwór zaczyna się od kilku komórek. W normalnej sytuacji, gdy organizm jest zdrowy, to sobie z tym radzi. Ale gdy te komórki nowotworowe przełamią taką barierę immunologiczną, zaczynają być dużo bardziej ekspansywne, agresywne, następuje inwazja na całe ciało. Tak się rozrasta zło. Jeżeli tak było na początku, czego możemy oczekiwać w XXI wieku? Niektórzy ludzie myślą, że wysiłkiem, pieniędzmi, specjalnymi programami społecznymi, socjalnymi, jakimiś kampaniami zniszczą zło. Tak jakby za pomocą tych działań można było wyplenić wszechogarniające zło i grzech. To jest strata czasu. To jest strata czasu. Jeżeli nawet udałoby się zniszczyć jeden rodzaj zła, to diabeł już w tym czasie posadzi kilka następnych gatunków. Diabeł rozsiewa nowe. W ten sposób zła się nie zwycięży. Jezus mówi coś niesamowitego. On mówi, nie wyrywajcie zła, pozwólcie rosnąć razem. Ale co dalej mówi? Jezus koncentruje się, na czym się koncentruje Jezus, jak jest na ziemi? Na czynieniu dobra, a nie na zwalczaniu zła. To jest działanie, to jest metoda Jezusa. Wyobraźcie sobie, że jest ciemno, jest pierwsza w nocy, wchodzimy do tego pomieszczenia, jest zupełna ciemność, nie ma żadnego światła. I bracia tutaj z rady zboru próbują usunąć tą ciemność. Otworzyli okna, zrobili przeciąg, każdy ma wiadro, wylewają ciemność. Usuną? A co trzeba byłoby zrobić, żeby ciemność zniknęła? Tam jest taki mały włącznik na ścianie. Jeden ruch, jest światło. Wiesz, światło ze swej natury zwycięża ciemność. Jest silniejsze niż ciemność. Jeżeli do takiego bardzo ciemnego pomieszczenia, albo inaczej, do pomieszczenia, w którym normalnie jest dzień, i chciałbyś tam wnieść ciemność, i wziąłbyś taką papierową torbę, zapakował tam ciemność, zakrył to i wszedł do tego jasnego pokoju i wypuścił tą ciemność, co się stanie? Nic się nie stanie. Ale gdybyś do tego ciemnego pomieszczenia, gdyby ono było ciemne, w małym rogu zapalił tylko jedną zapałkę, to będziesz z każdego miejsca tego pomieszczenia widział to światło. Wiesz dlaczego? Bo światło zwycięża ciemność. Światło panuje nad ciemnością. To zaleca Jezus uczniom. Włączcie światło. Panowie, włączcie światło. Nigdy nie zwyciężysz zła, jeżeli cały swój wysiłek skupisz na jego usuwaniu. Co więc mamy robić? Jeżeli to nie jest środkiem, to co jest? Co mamy robić? Pierwsza rzecz. Nie denerwuj się eskalacją zła. Możemy być tego pewni. Jezus to powiedział, że ono będzie się rozprzestrzeniać. To nie powinno ciebie dziwić. Wręcz powinno cię dziwić i mnie coś innego, że jeszcze go się w pewnych miejscach tak mało go namnożyło. To powinno sprawiać twoje i moje zdziwienie. Masz mieć pokój. Jezus o tym powiedział, że tak będzie. Druga rzecz. Zamiast przygotowywać żniwa zła, raczej koncentruj uwagę na tym, by doglądać wzrostu pszenicy. By siać ziarno, dobre ziarno. Nie koncentruj się na zwalczaniu zła wokół siebie. Nie przygotowuj żniw zła. Doglądaj pszenicy. Siej dobre ziarno. A mamy mnóstwo dobrego ziarna od Pana Boga. Słowa Biblii. Rzucaj ziarno. Dziel się ziarnem. Rozrzucaj go jak najwięcej. I ono jest dynamiczne. W nim jest życie. Ono nie jest bierne. Ono się będzie mnożyło. Będzie się mnożyło. Musi być rozsypywane. To złe i to dobre ziarno, obydwa mają dynamikę. Jedno i drugie będzie rosło. Jedno i drugie będzie przynosiło plon. Ale gdy rozsiewasz dobre ziarno w swoim życiu, poprzez swoje decyzje, przez to, co robisz, poprzez relacje, jakie nawiązujesz, poprzez dzielenie się słowem, przez dzielenie się Ewangelią, będzie dobry plon. Będą rosły wokół twojego życia dobre rzeczy. Ludzie będą zmieniani. Siej dobre ziarno. Popatrzmy na uczniów. W większości niewykształceni. Bez znaczących wpływów. Bez pieniędzy. Bez jakiejś ważnej, bez ważnego miejsca w społeczeństwie. Nie walczą z kultem cesarza. Nie walczą z niewolnictwem. I nie walczą z wieloma innymi rzeczami. A jednak coś mieli. Oni nie mieli wykształcenia tych różnych rzeczy, wpływów, o których powiedziałem, ale mieli kogoś. Mieli Jezusa. Wiesz, co robią? Sieją dobre ziarno. Dzielą się Ewangelią. W ciągu jednego stulecia tych kilkunastu ludzi na początku, dzieląc się Ewangelią, przewróciło ten świat do góry nogami. Nie walczą ze złem. Rozsiewając Ewangelię. Siejąc dobre ziarno. Tak jak powiedziałem, słowo jest dynamiczne, w nim jest życie. Jako chrześcijanin, jako uczeń Jezusa mam je rozsiewać. Diabeł ma pewną taktykę, którą używa wobec nas i warto o tym wiedzieć. On chce nas przydusić ogromem zła. Diabeł próbuje tobą i mną manipulować i przygnie z siebie i mnie ogromem zła. Ale rośnie dużo dobrego ziarna. Chociaż mało o tym słyszymy. Więc z dobrym ziarnem jest jak z dziećmi. Nie widać, jak rosną, ale pewnego dnia widzisz, że buty są już o centymetr za małe. Bluzka już jest za ciasna. Spodnie są za krótkie. Czy to się stało w ciągu jednego dnia? Nie. Te dobre rzeczy rosły, ale nie widziałeś. I tak rośnie dobre ziarno. Świat tego nie zauważa. Większość ludzi tego nie widzi. Ale ono rośnie. Tak rośnie pszenica. Niepozornie, po cichu. Nie zwracając na siebie uwagi. Nie jest krzykliwa. Ale rośnie. Mark Twain powiedział takie zdanie. Zanim prawda obuje swoje buty, kłamstwo obiegnie już cały świat. Kłamstwo i zło jest bardzo krzykliwe i bardzo szybkie. Grzech rośnie bardzo widocznie, krzykliwie. Wszyscy piszą na pierwszych stronach. Pokazują. W każdym miejscu. Przy użyciu każdego medium. Zabójstwa, gwałty, wyzysk, porwania, oszustwa, morderstwa, przekręty. Zło jest bardzo krzykliwe. A pszenica? Pszenica często rośnie w miejscach, o których nic nie wiemy. Co więcej, rośnie w miejscach, o których ty często myślisz, że rośnie tam sam konkol. A tam Pan Bóg posiał pszenicę i ona rośnie. Dlaczego tak myślimy? Dlaczego pewnych rzeczy nie widzimy? Bo nie znamy strategii Boga. A jak jej nie znamy, to jej nie rozpoznajemy. Do mnie należy sąd. Mówi Pan. Chroń mi się od osądu. Pozwólmy rosnąć dobremu i złemu ziarnu razem. Są specjaliści od dokonania osądu. Ja, ani ty, nikt z nas do tej grupy nie należy. To są Boży aniołowie. To nie jest twoje i moje zadanie. Pan Bóg zrobi porządek. Jemu się nic nie wymknie. Bóg działa, głowa do góry, nie ulegaj rozpaczy. Ciesz się. On działa w bardzo trudnych czasach. Część z nas słyszała o Chinach i o... Teraz już się to powoli zmienia, ale ciągle jeszcze jest bardzo silne prześladowanie chrześcijan. I usłyszałem historię. Spędziłem 3 dni z takim człowiekiem, który napisał, jest autorem książki Człowiek z nieba. Taki człowiek, który spędził 17 lat w tych chińskich więzieniach. W taki nadzwyczajny sposób został przez Pana Boga uwolniony. Ale inna osoba opowiedziała mi pewną historię o kobiecie, która była skazana na 22-letnie więzienie za to, że była chrześcijanką. Kościół za czasów Mao Tse-tunga i później, była banda czworga chyba, był w bardzo brutalny sposób tępiony. Postanowiono zniszczyć w ogóle kościół. Gdy byłeś chrześcijaninem, to było wystarczające, żebyś wylądował w obozie pracy czy w obozach koncentracyjnych. Nie takich z kominami, ale takich obozach, w których tysiące, setki tysięcy ludzi umierały na skutek niewolniczej pracy. Ale ten kościół, który miał być zniszczony, zaczął się zbierać nieoficjalnie, bo już tego nie mógł robić. Zaczęli tworzyć kościół domowy, zaczęli się zbierać w małych grupkach. I ci chrześcijanie zaczęli być bliżej swoich niechrześcijańskich przyjaciół. Było im dużo łatwiej tym niechrześcijanom przyjść do domu, niż wybrać się przedtem do kościoła. I powstał potężny kościół domowy. Dzisiaj liczy ponad 100 milionów ludzi. 10% nowonarodzonych ludzi w tym potężnym państwie to chrześcijanie. Ale ta dziewczyna, o której zacząłem mówić, została skazana na 22-letni wyrok. I nawet będąc w tym miejscu, razem pracując z innymi więźniarkami, ona mówiła o Jezusie. I władze postanowiły po prostu z tym skończyć. I w pewnym momencie dał jej nakaz całkowitego milczenia. Jeżeli cokolwiek by powiedziała, nie tylko o Jezusie, ale cokolwiek by powiedziała, to byłoby równoznaczne z wyrokiem śmierci. Była w takim obozie dla kobiet. Była wielokrotnie bita, gwałcona. I pewnej nocy te więźniarki ją budzą i mówią, ty masz jakąś tajemnicę, o której nie chcesz nam powiedzieć. My ciebie tak w brutalny sposób traktujecie, a gdy obserwujemy ciebie w czasie snu, to masz twarz 5-6-letniej dziewczynki, która śpi. Ty masz tajemnicę, o której nie chcesz nam powiedzieć. Nie mogła niczego powiedzieć. Byłoby jednoznaczne z wyrokiem śmierci. I gdzieś na piasku napisała jedno słowo. Jezus. Ponad 300 więźniarek. Pod wpływem Bożego Ducha i Bożej mocy upadło na swoje kolana. We łzach wyznawały swoje grzechy. I misjonarz, który usłyszał tą historię, chciał jej coś sprezentować. Co mógłby dać tej kobiecie? I przypomniał sobie, że ma chińską Biblię. I pokazał jej tę chińską Biblię. I gdy ją zobaczyła, zaczęła skakać, cieszyć się, krzyczeć, i on tego nie rozumiał. I zapytał przez tłumacza, o co chodzi. I ona powiedziała, przez całe życie marzyłam, że pewnego dnia dotknę tej księgi. Chociaż raz. Dzisiaj ona jest moja. W Etiopii, Sudanie, w innych krajach afrykańskich są straszliwe prześladowania chrześcijan. Czyżby Bóg zapomniał o swoim kościele? Nie. Ludzie nominalnie wierzący stali się albo prawdziwymi wyznawcami Jezusa, albo odeszli, dali sobie spokój z tą grą w chrześcijaństwo. Pszenica rośnie. Pszenica rośnie. Uwielbiajmy za to Boga. Gdy patrzysz dookoła, na to szczególnie, co się dzieje w Europie, możesz odnieść wrażenie, że zło zwycięża. Ale wiesz, co mi mówi ostatnia księga Biblii, że kto zwycięża? Jezus zwycięża! I to jest zwycięzca. Pamiętam, jak przed laty byłem w Kanadzie i jeździłem tam do rodziców i zarabiałem sprzątając w bankach nie pieniądze, ale toalety i kosze do śmieci. I w ciągu dnia nie miałem nic do roboty, a lubię saunę, więc chodziłem na basen i chodziłem na saunę. I pewnego razu wszedłem do takiej sauny, w której było tam parę osób. Ja zwykle tej wody tak polewałem, ta odczuwalność temperatury się zrastała i tak ludzie... Potem miałem prywatną salę, saunę, jak już nikt nie mógł wytrzymać. I został taki jeden gościu i zacząłem z nim rozmawiać. I on mówi, skąd jesteś? Ja mówię, to z Polski. A, mówi, to jesteś katolikiem? Ja mówię, nie, chrześcijaninem. A to nie to samo? I od tego zaczęła się nasza rozmowa. W czasie rozmowy dowiedziałem się, że jego rodzice mieszkali w Indiach. Przed 12 laty, przed tym naszym spotkaniem, wyemigrowali wszyscy na moment do jakiegoś kraju afrykańskiego, a z tego afrykańskiego kraju 12 lat przed tym spotkaniem wszyscy się znaleźli w Kanadzie. Był muzułmaninem. Jak ja to usłyszałem, to powiedziałem, słuchaj, twoja księga, Koran, mówi o tym, że jak ty byś chciał mnie, że tak powiem, zewangelizować na islam, a ja bym to odrzucił, to nawet mógłbyś mnie zabić i dostałbyś jeszcze nagrodę w swoim niebie. Jak ja to palnąłem, to w tej saunie jeszcze było cieplej. Ale jak zobaczyłem jego reakcję, to mówię, słuchaj, twoja księga, Koran, to tylko trochę mówi o Jezusie. A moja księga, Nowy Testament, to jest cała o Jezusie. Chcesz więcej o nim usłyszeć? On mówi, mów. I zacząłem mu mówić o Jezusie. I on w pewnym momencie mi przerywa i mówi, słuchaj, jeżeli jest prawdą to, co ty o nim mówisz, to ty musisz być taki jak on. Wiesz, jaka była moja pierwsza reakcja? Nie, on jest Bogiem, on jest tylko człowiekiem. On mówi, nie próbuj powiedzieć nie. I mówi, widzisz tu jedną żarówkę? Widzę. A drugą na korytarzu? Widzę. Ten sam prąd. Ja mówię, gościu, ty masz rację. Zrobiłem spotkanie na następny dzień w tej samej saunie. Przyniosłem mu Nowy Testament, w takim prostym angielskim napisany. Nikt nigdy nie wziął i prawdopodobnie nie weźmie Biblii w ten sposób ode mnie. Z 5 razy, ze łzami w oczach, na kolanach, całował tą księgę i mówił, dzięki, dzięki, dzięki. Powiedział zdanie, którego nigdy nie zapomnę. Żyję w tym kraju od 12 lat. Mogę zginąć na ulicy z powodu $20, ale w tym chrześcijańskim kraju przez 12 lat nikt ani słowa nie powiedział mi o Jezusie. Nie wiem, jak ma na imię. Nie wiem, czy go poznam, ale być może pewnego dnia on znajdzie mnie w niebie. Wiesz, niecały rok temu robiłem taki nagrania do kolejnego reportażu o Harunie. Harun to przybrane nazwisko, to pseudonim. Pochodzi z bardzo elitarnej rodziny muzułmańskiej w Pakistanie. Od pokoleń. Członkowie i przedstawiciele jego rodziny po prostu są odpowiedzialni za największe meczety w tym kraju. I Harun był nazywany lwem Pakistanu. Był bardzo dobry, jeśli chodzi też o sport i po prostu chwalono się nim, jego pobożnością, tym, jakim jest muzułmaninem. I gdy skończył tą uczelnię, został wysłany tutaj do Europy. Trafił do Grecji po to, żeby skupiać muzułman i tworzyć nowe wspólnoty muzułmańskie. I zaczął pracować u chrześcijanki, która prowadziła sklep z odzieżą. A on zadbany, elegancki, wymowny, dobrze po angielsku, mówi, więc go zatrudniła. Ale Harun mi powiedział na początku, że jest muzułmaninem i chce się modlić 5 razy w ciągu dnia. Więc ta chrześcijanka dała mu pokój specjalny, do którego nikt nie wchodził z pozostałych domowników, bo jakby tam wszedł, to już by się Harun nie mógł tam modlić. I 5 razy w ciągu dnia, gdy on zapominał, to ona mu przypominała, słuchaj, Harun, jest godzina modlitwy, powinieneś pójść i się pomodlić. Również za nas, żeby Pan Bóg nam błogosławił. A Harun wchodził do swojego pokoju i przeklinał tą całą rodzinę i tych wszystkich, wśród których był. Ale skonfrontowany z tą miłością, mieszkał tam przez parę miesięcy, zaczęły w nim powstawać pytania. Ta rodzina wyświadcza mu tyle dobra, a w nim jest tyle nienawiści i przekleństwa. Wiesz, i zaczęło działać Boże Słowo. I pewnego dnia przyszła Boża obecność. Był z 5 innymi muzułmanami. Bóg przyszedł po takiej wizji rozpoznawalnej dla niego. On to widział i słyszał. Inni tylko poczuli zapach kogoś niezwykłego. Nie widzieli. Ale od tego momentu nawiązał osobistą relację z Jezusem. Postanowił wrócić do Pakistanu. Nie powiedział swojej rodzinie to, co się stało. Ojciec dał mu kolejny duży meczet, żeby był tam imamem. A on potajemnie z 4 innymi chrześcijanami spotykał się i pewnego razu rodzina to odkryła. Ojciec razem z braćmi postanowili go zabić. tak straszliwie go pobili, że byli pewni, że jest skończony. Rzucili go gdzieś do przydrożnego rowu. Po kilku godzinach ktoś go znalazł. 7 miesięcy dochodził do sytuacji, w której mógłby zacząć chodzić. A później z falą uchodźców dotarł za naszą zachodnią granicę. Muzułmanie rzucili na niego tak zwaną fatwę. Każdy, kto go rozpozna, może go zabić. Pewnego dnia jechał samochodem, zatrzymał się na skrzyżowaniu, na czerwonych światłach w Niemczech. Podeszło 4 ludzi, wyciągnęli go z tego samochodu, straszliwie pobili, będąc pewni, że go zamordowali. Przeżył. Wiesz, co dzisiaj się dzieje? Harun jeździ po obozach uchodźców, pełnych muzułman, i opowiada im swoją historię, jak Jezus zmienił jego życie. Jezus zwycięża. Jezus kontroluje sytuację. Spora część tych muzułman będzie musiała wrócić do swoich krajów, ale spora ich część wróci z Jezusem w sercu. Bo Bóg sieje dobre ziarno i Bóg robi robotę. Jemu niech będzie chwała. Amen.